OLED, następca technologii LCD. 20 października 2008 o ekranach OLED, które mają zastąpić monitory LCD, słychać już od dłuższego czasu. Co jakiś czas w prasie komputerowej i internecie publikowane są szumne zapowiedzi, że już za rok taka czy inna firma rozpocznie seryjną produkcję monitorów OLED. Wygląda jednak na to, że po blisko 10 latach oczekiwania nareszcie te zapowiedzi się ziszczą. O ekranach OLED, które mają zastąpić monitory LCD, słychać już od dłuższego czasu. Co jakiś czas w prasie komputerowej i internecie publikowane są szumne zapowiedzi, że już za rok taka czy inna firma rozpocznie seryjną produkcję monitorów OLED. Wygląda jednak na to, że po blisko 10 latach oczekiwania nareszcie te zapowiedzi się ziszczą. Open ekrany LCD Ink Liquid Crystal Display zdominowały już w całości rynek wyświetlaczy komputerowych, zastępując tradycyjne monitory CRT Ink Cathode Ray Tube. Obecnie trwa szybki proces wypierania przez nietradycyjnych kineskopowych odbiorników TV. Jednocześnie panele LCD spychają z rynku telewizory plazmowe, które, notabene, nigdy nie zdołały zająć na nim wystarczająco silnej pozycji. Co ciekawe, wyświetlacze LCD zdobyły tę swoją dominującą pozycję mimo wielu wad i wbrew opinii i dużej liczby fachowców, którzy twierdzili, że technologia ta nigdy nie powinna trafić na masowy rynek, zwłaszcza w takim stadium zaawansowania, jak miało to miejsce pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, gdy na sklepowych półkach pojawiały się pierwsze, zbliżone do dzisiejszych produktów, modele monitorów ciekłokrystalicznych. Obecnie, głównie za sprawą poniesienia przez producentów paneli LCD ogromnych nakładów na ich rozwój, wiele z wrodzonych wad, na przykład smużenie wynikające z długich czasów reakcji matrycy, czy te niskie kąty widzenia, technologii ciekłokrystalicznej udało się wyeliminować lub zminimalizować do tego stopnia, że są one niemal niezauważalne, ale niektórych ich niezbyt pożądanych cech po prostu się nie da pozbyć. Do takich wad technologii LCD zaliczyć trzeba przede wszystkim to, że ciekłokrystaliczne matryce nie emitują same z siebie światła, tylko muszą być zawsze podświetlane od tyłu. Ta ich właściwość pociąga za sobą kilka istotnych konsekwencji dla konstrukcji paneli. Po pierwsze, użycie do podświetlenia ekranu świetlówek CCL Funk Cold Cathode Fluorescent Lamp wymusza stosowanie dyfuzorów rozpraszających światło, a i tak podświetlenie ekranu nigdy nie będzie równomierne w najnowszych konstrukcjach. Aby poprawić jednorodność podświetlenia, zaczęto korzystać z matryc diod LED. Po drugie, w ekranach ciekłokrystalicznych przy wyświetlaniu czerni ciekłe kryształy jedynie blokują, z lepszym bądź gorszym skutkiem, przechodzące przez nie światło, co sprawia, że uzyskiwana na ekranie monitora LCD czerni nie jest zbyt głęboka i bliżej jej raczej do koloru ciemnoszarego niż prawdziwej czerni. Jest to tak zwany efekt święcącej czerni, a uzyskiwany kontrast jest przez to dość niski. Poprawę kontrastu uzyskuje się poprzez zwiększenie jasności ekranu, co nie eliminuje efektu świecącej czerni, a pociąga za sobą kolejne negatywne skutki dla jakości obrazu, m.in. przejawiające się gorszym odwzorowaniem przejść tonalnych. Po trzecie, charakterystyka widmowa lamp nie pozwala na uzyskanie pełnej przestrzeni barwnej NTSC, którą bez problemu osiągały starsze monitory i telewizory CRT. Dopiero wspomniane wyżej, ledwo co wchodzące na rynek panele z podświetleniem LED zaczynają dysponować szerszą przestrzenią barwną dochodzącą do 90-95% przestrzeni NTSC. Patrz. Ramka. Technologia LCD nie daje za wygraną. S-128011 plastik, który świeci. Wyżej wymienionych wad monitorów ciekłokrystalicznych pozbawione są świecące ekrany bazujące na polimerach elektroluminescencyjnych LP Light Emitting Polymers, które od samego początku wymieniane są przez specjalistów jako technologia, która zastąpi niedoskonałe panele LCD. Polimery LP emitujące światło pod wpływem przyłożonego do nich napięcia znane są od ponad 100 lat. Są to substancje nazywane przez chemików polimerami o układach sprzężonych conjugated polymers i należą do nich na przykład polipirol czy polianilina. Jednak dopiero badania prowadzone od początku lat 70. ubiegłego wieku, m.in. przez laureata Nagrody Nobla Hideki z Hirakawę nad właściwościami fizykochemicznymi domieszkowanego jonami poliacetylenu oraz polipropylowinylenu PPV i jego pochodnych takich jak cyjanopolipropylowinylenie CNPPV, umożliwiły skonstruowanie organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED Organic Light Emitting Diodes, które są w stanie w miarę efektywnie przetwarzać energię elektryczną na światło. Pierwszą działającą diodę OLED zbudowali w 1980 roku Hing Tang oraz Steven Van Zylke, naukowcy pracujący dla firmy Eastman Kodak. Pierwszy działający monochromatyczny ekran OLED zademonstrowała w 1996 roku firma Cambridge Display Technology, jednak te pierwsze ekrany pozostawiały dużo do życzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o efektywność świecenia. Dopiero 2 lata po pierwszym pokazie ekranu OLED opracowano organiczne diody, które miały wystarczający współczynnik efektywności zamiany prądu elektrycznego na światło. Świeciły one w kolorze zielonym, podobnie jak w wypadku tradycyjnych diod elektroluminescencyjnych. Początkowo sporym problemem dla naukowców okazała się trwałość polimerowych układów elektroluminescencyjnych oraz uzyskanie materiału emitującego niebieską barwę niezbędnego do uzyskania pikseli pracujących w 3 barwach podstawowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej, niezbędnych do uzyskania kolorowych wyświetlaczy. Ten ostatni kłopot rozwiązano, stosując odpowiednie filtry barwne RGB, Open, S.128012 OLED od podstaw. Szybki rozwój technologii OLED można zacząć datować od roku 2000. Wówczas to tajwańska firma Ritek Display Technology rozpoczęła budowę fabryki produkującej monochromatyczne, działające jeszcze w odcieniach zieleni, wyświetlacze OLED do telefonów komórkowych. Technologią OLED zainteresowały się zaś w tym czasie takie firmy jak LG Electronics, NEC, Samsung, Toshiba, TDK, Philips, Motorola, Seiko, Epson, Sony i Sanyo. Na rezultaty zainteresowania się wielkich producentów ekranami OLED nie trzeba było długo czekać. Już w tym samym roku firma Cambridge Display Technology wraz z koncernami Seiko oraz Epson opracowała 2,5-calowy kolorowy wyświetlacz OLED do telefonów komórkowych. Potrafił on wyświetlać 65 tysięcy kolorów. Pierwszy kolorowy telewizyjno-komputerowy wyświetlacz OLED pojawił się w maju 2001 roku. Był to 13-calowy ekran firmy Sony o rozdzielczości 800-600 pikseli. Również wiosną tego roku inżynierom z firmy TDK udało się wyprodukować pierwsze niebieskie diody OLED, a w październiku Samsung zaprezentował bazujący na OLED-ach telewizor o przekątnej ekranu 15,1 cala. W 2002 roku pojawiły się pierwsze panele AMOLED Active Matrix OLED z aktywną matrycą sterującą opracowaną przez Kodaka, o których za chwilę. W tym roku rozpoczęła się również seryjna produkcja telefonów komórkowych przez firmy LG i Samsung ekranami OLED, a fabrykę firmy Ritek opuściła milionowa kolorowa organiczna matryca. W 2003 roku pierwszy OLED trafił zamiast wyświetlacza LCD do cyfrowego aparatu fotograficznego. Tą pionierską cyfrówką był Kodak Asyskar LS630. Rok 2003 okazał się dla historii OLED-ów szczególny z jeszcze jednego powodu, a mianowicie rozpoczął się dobrze znany z rynku telewizorów LCD wyścig producentów. Oto kto zaprezentuje monitor o jak największej przekątnej ekranu. Rozpoczęła go w marcu firma ITTECH prezentując 20-calowy telewizor OLED, a już w maju Sony pokazała 24,2-calowy panel bazujący na polimerach elektroluminescencyjnych. Niecały rok później Seiko i Epson zaprezentowały zaś ekran o przekątnej 40 cali. Praktycznie w 2004 roku technologia OLED była już okrzepła i gotowa do wdrożenia na masową skalę. Zwiększono trwałość paneli z około 14 tysięcy godzin w roku 2002 do obecnych 50, a nawet 100 tysięcy godzin. Co więcej, w 2005 roku firmie Universal Display Corporation udało się opracować trwałe i wydajne niebieskie diody OLED, w tym czasie wyświetlacze OLED jako znacznie bardziej energooszczędne i dające lepszy kontrast obrazu i większą jasność zaczęły już na masową skalę trafiać do urządzeń mobilnych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy MP3 i MP4 oraz telefonów komórkowych. W tym czasie gotowe już były prototypy monitorów komputerowych i telewizorów, w tym modele generujące obraz o rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli. W tym samym czasie rozpoczęły się też inwestycje w fabryki wyświetlaczy OLED dla urządzeń mobilnych, które obecnie są w stanie łącznie produkować miesięcznie od kilku do kilkunastu milionów wyświetlaczy OLED o przekątnych od 2 do 10 cali. Jak działa OLED? Przejdźmy teraz do technologii OLED. Konstrukcja i zasada działania samego wyświetlacza wykorzystującego organiczny polimer jest wyjątkowo prosta i zbliżona jest do budowy i sposobu pracy diody elektroluminescencyjnej LED. Wystarczy bowiem zetknąć ze sobą dwa polimerowe półprzewodniki typu P i N, na przykład odpowiednio wspomniany PPV oraz cyjanopolipropylowinylen CNPPV, i przepuścić przez taki układ prąd. W momencie spolaryzowania w kierunku przewodzenia powstałego na skutek zetknięcia obu materiałów organicznych złącza P, N do warstwy polimeru, nazywanej warstwą emisyjną, która jest naładowana ujemnie tu CNPPV. wstrzykiwane są przez katodę dodatkowe nadmiarowe ujemne ładunki donorowe elektrony. Jednocześnie do warstwy przewodzącej PPV dostają są przez anodę dodatnio naładowane nadmiarowe nośniki akceptorowe, czyli dziury. Oddziaływanie elektrostatyczne przyciąga do siebie nadmiarowe ładunki ujemne elektrony i dodatnie dziury, które po pokonaniu bariery potencjału powstałej na skutek wytworzenia się zaraz po zetknięciu ze sobą organicznych półprzewodników typu N, I, P, dokładnie tak samo jak ma to miejsce w wypadku zwykłej, znanej z urządzeń elektronicznych diody półprzewodnikowej, warstwy zaporowej mogą już ze sobą swobodnie rekombinować. Właśnie na skutek tego procesu rekombinacji nośników ujemnych elektronów i dodatnich dziur, polimerowy materiał półprzewodnikowy wyemituje światło. W momencie rekombinacji w materiałach organicznych elektron przechodzi bowiem na niższy poziom energetyczny, czemu towarzyszy emisja promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widma widzialnego. Ta emisja światła odbywa się przede wszystkim w warstwie emisyjnej, stąd jej nazwa, gdyż dziury w półprzewodnikach organicznych są bardziej mobilne niż elektrony, odwrotnie niż ma to miejsce w wypadku półprzewodników nieorganicznych. Jednak taki prosty zestaw składający się z dwóch elektrod i dwóch warstw polimeru organicznego nie nadaje się jeszcze do budowy wyświetlacza. Najpoważniejszym występującym tutaj problemem jest uzyskanie jednorodnej emisji światła na całej powierzchni polimerowego materiału. Nierównomierny rozkład natężenia światła związany jest z różnicą szybkości przepływu ładunków dodatnich i ujemnych. Elektrony mogą bowiem migrować w kierunku nie najbliższych, ale tych znacznie bardziej oddalonych dziur. Wyświetlacze OLED wymagają więc kilku dodatkowych warstw specjalnie dobranych materiałów, tak aby ładunki elektryczne były równomiernie wprowadzane do całej objętości polimeru. S.128014 budowa matrycy. Aby ominąć powyższe problemy związane z nierównomiernym świeceniem, do budowy matryc OLED wykorzystuje się specjalnie dobrane wielowarstwowe elektrody pozwalające na równomierne wstrzykiwanie ładunków elektrycznych. Do budowy katody używa się naparowywanych próżniowo, amorficznych warstw aluminium przeplatanego wapniem. Metale te cechują się bowiem niską pracą wejścia sprzyjająca równomiernemu wstrzykiwaniu elektronów do organicznej warstwy polimerowej. Dodatkowo warstwa metalu będąca katodą spełnia jeszcze jedną funkcję, a mianowicie jest zwierciadłem odbijającym światło, które wyemitowane zostało w jej kierunku, zwiększając tym samym całkowitą jasność świecenia komórki OLED. Między metalem a warstwą organicznego polimeru elektroluminescencyjnego stosuje się jeszcze specjalną warstwę transportową dla elektronów. Warstwa ta składa się z różnych substancji, a jej skład jest pilnie strzeżoną tajemnicą producentów, gdyż to od tej warstwy w głównej mierze zależy równomierność świecenia matrycy OLED, jasność uzyskiwanego światła oraz trwałość całego urządzenia. Co więcej, warstwa transportowa musi być idealnie dobrana pod względem fizykochemicznych i elektrycznych właściwości pod wykorzystywane przez danego producenta polimery emitujące światło. Podobnie, tuż pod anodą umieszczona zostaje warstwa transportowa dla dziur, również specjalnie dopasowana do wykorzystywanego polimeru elektroluminescencyjnego. Jako materiał anody zwykle wykorzystywane jest szkło przewodzące i teoindium inoxide. Jest to przezroczysty dla światła materiał charakteryzujący się wysoką pracą wyjścia, co sprzyja przemieszczaniu dziur do warstwy polimerowej. Wszystkie wspomniane warstwy są zaś umieszczone na szklanym podłożu stanowiącym przednią szybę ekranu, którą można na przykład z drugiej strony pokryć warstwą antyodblaskową. S.128015 tajemnica odwzorowania barw. Ciekawa jest również konstrukcja samego pojedynczego punktu obrazowego matrycy OLED, oprócz trzech subpikseli, które mogłyby same, podobnie jak w matrycach LCD, tworzyć pojedynczy piksel obrazu, jak pamiętamy z lekcji fizyki. Światło białe uzyskać można przez zmieszanie trzech barw podstawowych RGB. Dodatkowo dodaje się subpiksel święcący na biało. Jego wyprodukowanie w technologii OLED nie stanowi bowiem żadnego problemu, wystarczy dobrać odpowiedni polimer elektroluminescencyjny emitujący światło białe o żądanej temperaturze barwowej, a dodanie komórki świecącej natywnie na biało poprawia w znaczący sposób odwzorowanie kolorów. Dzięki temu matryce OLED bez problemu osiągają nie tylko przestrzeń barwną NTSC, ale również są w stanie odwzorowywać kolory w znacznie szerszej przestrzeni barwnej Adobe RGB. Osiągnięcie bardzo dobrej czerni dla matryc OLED również nie stanowi większego problemu. Wystarczy bowiem wyłączyć napięcie przykładane do danego piksela lub subpiksela, aby ten wybrany przez nas punkt po prostu przestał świecić i stał się czarny. Co więcej, przez to, że matryca OLED sama jest źródłem światła, wyłączenie jej w całości lub części z jej punktów sprawia, że te wybrane przez nas są rzeczywiście czarne, nie tak jak w wypadku podświetlanej od tyłu matrycy LCD, pseudoczarne. Dzięki temu uzyskiwane kontrasty statyczne matryc OLED są rzeczywiście duże i bez problemu osiągają one wartości kilku milionów do jednego. Co więcej, stosunkowo łatwo jest też sterować natężeniem światła emitowanym przez poszczególne subpiksele. Wystarczy tylko zmniejszyć lub zwiększyć natężenie prądu przepływającego przez subpiksel, aby świecił on jaśniej lub ciemniej, i to dodatkowo w jednej z barw podstawowych. Ta łatwość sterowania natężeniem światła sprawia, że odwzorowywane przez matrycę OLED kolory są żywe i naturalne. Mało tego, bardzo dokładnie można też odwzorować przejścia tonalne między barwami, których dokładność jest nieosiągalna dla innych typów wyświetlaczy wynalezionych przez człowieka, nawet stawianych za wzór odwzorowania barw i przejść tonalnych monitorów CRT. W matrycach OLED nie ma też potrzeby montowania barwnych filtrów, ani też polaryzatorów. Przekłada się to na bardzo szeroki kąt widzenia w każdej płaszczyźnie wynoszący praktycznie 180 stopni. Wyświetlacze OLED mają też niezwykle krótki czas reakcji wynoszący poniżej 10 mikrosekund. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek rozmyciu obrazu czy zmurzeniu nawet w najbardziej dynamicznych scenach. S. 128 016 matryce pasywne i AMOLED. Podobnie jak w wypadku monitorów LCD, matryce OLED produkowane są jako matryce pasywne lub aktywne. W matrycy pasywnej elementy świecące umieszczone są na skrzyżowaniu pionowych i poziomych linii sterująco zasilających. W danej chwili można tylko doprowadzić sygnał sterujący wyłącznie do pojedynczej kolumny lub wiersza. Zwiększenie wymiarów ekranu i ich rozdzielczości wymaga, jak można się domyślić, większych częstotliwości sygnału sterującego matrycą. W konsekwencji pojedyncze piksele muszą też dłużej świecić, po to, aby obraz nie zniknął z ekranu, zanim nie powróci sygnał odświeżający. Z kolei w matrycy aktywnej OLED, nazywanej też matrycą AMOLED Active Matrix OLED, zastosowano układ matrycy tranzystorów podtrzymujących świecenie każdego subpiksela z osobna, tak długo jak tylko jest to potrzebne. Do produkcji matryc aktywnych korzysta się technologii tranzystorów cienkowarstwowych TFT Thin Film Transistors, które nanoszone są bezpośrednio na metalową aluminiowo-wapniową katodę. Pierwszym panelem OLED z matrycą TFT był 15-calowy monitor firmy Sanyo, skonstruowany razem z amerykańskim Kodakiem, który zaprezentowany został na targach Cebit w 2003 roku. Urządzenie to generowało obraz w wysokiej rozdzielczości HD 1280x720 pikseli. Dysponowało dużym jak na tamte czasy kontrastem 502.1 oraz jasnością ponad 500 kandeli na metr. Co ważne, ów panel OLED zużywał o ponad połowę mniej energii w porównaniu nawet z dzisiejszymi wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi i miał zaledwie 1 cm grubości. Oczywiście matryce pasywne są znacznie tańsze w produkcji niż matryce aktywne, niemniej te pierwsze niespecjalnie nadają się do wytwarzania wyświetlaczy o przekątnej ekrany większej niż 10 cali, a to ze względu na wspomniane problemy z podtrzymaniem świecenia do czasu powrotu sygnału odświeżającego. Dlatego wszystkie urządzenia korzystające z dużych ekranów OLED mają zawsze matryce AMOLED, zaś wyświetlacze do urządzeń mobilnych są wyposażane w tańsze matryce pasywne. W tym wypadku nie jest to reguła, gdyż wiele, zwłaszcza bardziej zaawansowanych, droższych modeli telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 czy aparatów cyfrowych korzysta także z małych matryc aktywnych. Przyszłość, obecne inwestycje i plany. Jak już wspomniałem, praktycznie od 2004-2005 roku technologia OLED jest już dopracowana, przygotowana do wdrożenia na masową skalę nie tylko wyświetlaczy do urządzeń mobilnych, ale również monitorów komputerowych i telewizorów Full HD. Na przeszkodzie jej rozpoczęcia stoją obecnie dwie przeszkody. Pierwsza związana jest z poniesionymi do dzisiaj inwestycjami w technologię LCD. Nie ma obecnie co liczyć na wdrożenie nowej technologii i wyjątkiem są dostępne na rynku wyświetlacze do urządzeń mobilnych, gdyż w tym wypadku korzyści ze znacznie mniejszego zużycia energii wzięły górę nad kosztami poprzednich inwestycji, zanim nie zwrócą się poniesione nakłady na rozwój tej technologii i nie przyniosą zaplanowanych zysków z istniejących fabryk paneli LCD. Ponadto trzeba wiedzieć, że technologia LCD wciąż jest rozwijana, patrz. Ramka. Technologia LCD nie daje za wygraną, po to, aby zmaksymalizować przez kolejnych kilka zyski płynące z obecnie wykorzystywanych technologii, co niestety przesuwa czas wdrożenia technologii OLED. Ta ekonomiczna przyczyna sprawiała, że mimo pokazywania na kolejnych targach, fora technologicznych i konferencjach, praktycznie przez wszystkich liczących się producentów wyświetlaczy nowych prototypowych bądź przedprodukcyjnych modeli telewizorów i monitorów OLED, ich rynkowa premiera wciąż była odkładana w czasie na następne lata. Obecnie mówi się, że seryjna produkcja monitorów i telewizorów OLED rozpocznie się w 2009 lub 2010 roku. Obawiam się jednak, że ponownie może się skończyć jedynie na szumnych zapowiedziach, gdyż w 2009 roku na rynek będą wprowadzane monitory LCD z podświetleniem LED i fakt ten może sprawić, że plany produkcyjne dotyczące OLED-ów znów zostaną odłożone na później. Drugą ważną przeszkodą we wprowadzeniu paneli OLED na rynek są sprawy prawne związane z patentami posiadanymi przez firmę Eastman Kodak, która żąda nabycia licencji na panele OLED przez inne firmy. Ten problem wydaje się jednak znacznie mniej istotny niż pierwszy, gdyż niezbędne licencje na wykorzystywane w produkcji OLED-ów patenty są już w posiadaniu producentów zajmujących się wytwarzaniem mniejszych matryc do urządzeń mobilnych. Mimo tego całego zamieszania optymizmem w sprawie OLED-ów napawają trzy istotne zdarzenia. Pierwszy to, że firma Sony w tym roku przeznaczyła na rozpoczęcie produkcji monitorowych i telewizyjnych paneli OLED już 200 milionów dolarów. Po drugie, w styczniu BR również firma Sony sprzedała pierwszą rynkową partię 1300 sztuk telewizorów OLED Sony XL1. Odbiorniki te sukcesywnie trafiają na rynek amerykański i sprzedawane są w cenie około 2000 dolarów. Po trzecie, w czerwcu koreański Samsung zainwestował 530 milionów dolarów we własną fabrykę paneli OLED z myślą o produkcji energooszczędnych paneli OLED do notebooków i monitorów komputerowych i telewizorów LCD. Według planów mają być tam wytwarzane panele o przekątnych ekranu od 12,1 do 31 cali, a także mniejsze panele do urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu od 2 do 10 cali. W sumie ma być wytwarzanych 15 różnych wielkości paneli OLED. Inwestycje firm Sony i Samsung dają nadzieję, że mimo wszystko wkrótce ruszy seryjna produkcja dużych wyświetlaczy OLED. Obecna polityka Sony wynika przede wszystkim ze względu na to, że ten japoński producent przespał kilka lat temu technologię LCD, udoskonalając jeszcze technikę CRT. Inwestowanie w badania i własne fabryki paneli LCD nie miało już większego sensu, lepiej je było kupować. Stąd podjęto decyzję o przeskoczeniu technologii LCD i skupieniu wysiłków na przyszłościowych OLED-ach. Z kolei Samsung jest bardzo mocno zainteresowany produkcją nowych grup przenośnych urządzeń mobilnych takich jak MID, Y, ANK, Mobile Internet Device i netbooki, małe notebooki internetowe. Obie grupy urządzeń wymagają od swoich komponentów maksymalnej oszczędności energii po to, aby jak najdłużej pracować na zasilaniu bateryjnym. Taką cechą dysponują właśnie matryce OLED. Samsungowi po prostu nie opłaca się już obecnie inwestować w fabrykę paneli OLED, która produkowałaby wyłącznie matryce do rozmiaru 12,1 cala. Trzymajmy więc kciuki za firmy Samsung i Sony, aby ich plany się powiodły. Zmusi to innych producentów paneli LCD do rozpoczęcia produkcji matryc wykorzystujących organiczne polimery, które zaczną coraz szybciej trafiać na nasze biurka i do domowych salonów. Jedno jest pewne, matryce OLED zastąpią panele LCD. Pytanie brzmi zaś nie czy, ale kiedy to nastąpi. S.128.018 Jak wytwarzane są matryce OLED? Produkcja paneli OLED nie jest tak bardzo skomplikowana jak paneli LCD. Szacuje się, że koszty produkcji są o około 40-50% niższe. Kolejne warstwy nanoszone są jedna za drugą metodami przypominającymi druk offsetowy. Wyjątkiem są niektóre metalowe elementy, np. elektrody, które nanoszone są w sposób próżniowy. Główny problem przy seryjnej produkcji jest uzyskanie odpowiednio dużego zagęszczenia miniaturowych diod świecących. Pojedynczy piksel składa się bowiem z 3 lub 4 subpikseli świecących w kolorach podstawowych i kolorze białym. Uzyskany podczas produkcji ekran jest bardzo cienki, rzędu 1-3 mm i dość elastyczny. Jego sztywność zależy oczywiście od wykorzystanego podłoża. Wyobraźmy sobie, że w procesie nanoszenia jako podłoże wykorzystano elastyczną folię. Taki ekran OLED można wówczas bez problemu zwinąć w rulonik lub wyginać. Co więcej, podczas tych czynności cały czas będzie on działał. Taki ekran w zeszłym roku zaprezentowała firma Sony. Dzięki takiej cerze ekrany OLED można na przykład wykorzystać do tworzenia billboardów reklamowych o nietypowych kształtach, które będą pokryte powyginanymi ekranami telewizyjnymi. Mało tego, niewielki pobór energii paneli organicznych do ich zasilenia. Oczywiście zależy to od rozmiaru. Wystarczy niewielka bateryjka od zegarka lub mały panel słoneczny. Umożliwi nadrukowywanie ekranów OLED na gazety, w których zamiast zdjęć będzie można umieszczać do wyświetlania krótkie materiały wideo, niczym w gazetach czarodziejów znanych z powieści i filmów o Harrym Potterze. Inną możliwością wykorzystania ekranów OLED jest użycie ich w charakterze płaskich paneli oświetleniowych. Takie urządzenia zaprezentowała firma OSRM. Panel taki można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia lub na płaszczyznach różnych przedmiotów i dzięki dobrej sprawności zamiany prądu elektrycznego w światło uzyskano w ten sposób tanie, nietypowe i jasne źródła światła.